jeszcze za życia świętego Jana Pawła II, a tym bardziej po jego śmierci, nadawano mu różne tytuły, które podkreślały nie tylko jego wielkość, ale przede wszystkim wyjątkowe zaangażowanie w kluczowe obszary życia Kościoła posoborowego. I wśród wielu różnych określeń Jan Paweł II w pełni zasługuje na to, aby go nazywać papieżem świętości. A są po temu dwie racje. Rekordowa liczba beatyfikacji i kanonizacji, jakich dokonał, oraz oryginalna doktryna na temat świętości. Jeśli chodzi o pierwszą rację, to zwróćmy uwagę, że w ciągu ponad ćwierćwiekowego pontyfikatu papież beatyfikował i kanonizował więcej osób niż ktokolwiek z jego poprzedników. Osobiście przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, w czasie których ogłosił 482 świętych i przeprowadził 147 obrzędów beatyfikacji, ogłaszając błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. W czterech przypadkach wydał dekrety, które potwierdzały już istniejący kult. Czasem były to zbiorowe kanonizacje czy beatyfikacje, tak jak chociażby męczenników II wojny światowej w Polsce, 108 naraz. W liczbie wyniesionych do chwały ołtarzy jest duże grono Polaków albo osób związanych z Polską. Mamy 9 świętych i 154 błogosławionych, co stanowi ponad 11% wszystkich beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Wiele z tych beatyfikacji czy kanonizacji odbywało się przy okazji lub też w ramach podróży apostolskich do poszczególnych krajów, tak jak to na przykład było w Polsce. Wśród osób wyniesionych do chwały ołtarzy jest wielu tych, którzy żyli w naszych czasach lub też osobiście spotkali się z Janem Pawłem II. Wynosząc do chwały ołtarzy ludzi nam współczesnych, papież wyraźnie pokazywał, że święci nie tylko należą do zamierzchłej historii, ale są wśród nas, żyjąc niemal w tych samych uwarunkowaniach społecznych, co my. Tę czasoprzestrzenną bliskość świętych ukazywał, wynosząc do chwały ołtarzy nie tylko duchownych i osoby konsekrowane, ale także wielu świeckich, nie wyłączając małżonków, żeby tylko wspomnieć świętą Joannę Berettę Molla czy małżonków Quattrocchi, jak również ludzi bardzo młodych, jak na przykład Karolina Kuskówna. Na tę aktualną wzorczość świętych i błogosławionych papież zwracał uwagę w towarzyszących obrzędom kanonizacji lub beatyfikacji przemówieniach. Można powiedzieć, że była to ewangelizacja przez katechezę o tajemnicy obcowania świętych. I nasuwa się pytanie o motywy tej dynamicznej promocji świętości w Kościele w całym pontyfikacie Jana Pawła II, znajdującej wyraz w tak dużej liczbie beatyfikacji i kanonizacji. Odpowiedzi znajdujemy w wypowiedziach papieskich, m.in. w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 roku papież pisze, że nie jest przypadkiem, że w minionych latach starałem się rozwinąć na większą skalę praktykę publicznego uznawania świętości we wszystkich środowiskach, w których się ujawniła, aby można było ukazać wszystkim chrześcijanom różnorakie wzorce świętości oraz by wszyscy pamiętali, że są osobiście do niej powołani. W adhortacji Pastores Gregis o biskupach jeszcze raz papież wraca do tej swojej praktyki, pisząc, że ten program świętości, jaki wyznaczył Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium, papież proponuje całemu Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia jako priorytet duszpasterski i owoc wielkiego jubileuszu wcielenia. Świętość bowiem jest dziś w dalszym ciągu znakiem czasów, dowodem prawdy chrześcijaństwa jaśniejącej w jego najlepszych przedstawicielach, zarówno w tych, którzy w wielkiej liczbie zostali wyniesieni na ołtarze, jak i w zdecydowanie jeszcze liczniejszych, którzy w ukryciu użyźnili i użyźniają dzieje ludzkości pokorną i radosną świętością codzienności. Można więc mówić o trzech racjach, dla których Jan Paweł II tak często i wiele osób reprezentujących różne stany życia i będące w różnym wieku wynosił do chwały ołtarzy. Jest to ukazanie świętości Kościoła, przypomnienie o powszechnym powołaniu do świętości i uwiarygodnienie chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o papieską teologię świętości, jest ona dość bogata i można powiedzieć, że świętość to ulubiony temat wielu wypowiedzi papieskich. A papieskie nauczanie o świętości znalazło kulminację w przepowiadaniu z okazji jubiluszowego roku 2000, a więc w Novo Millennio Adveniente i Tercio Millennio Ineunte. W nauczaniu papieskim świętość funkcjonuje w dwojakim znaczeniu, ontycznym i moralno-duchowym. W tym ostatnim świętość została zdefiniowana jako wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. W którymś tam miejscu papież zaznacza, że nikt nie może wymówić się od tej powinności, nie wystarczy powiedzieć, że ja będę dobrym chrześcijaninem, nie muszę być świętym, bo być dobrym chrześcijaninem to właśnie wytyczyć wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Prezentując rozumienie świętości w jej wymiarze ontycznym, Jan Paweł II stwierdza, że to Bóg trójosobowy jest pełnią życia i świętości i to On wzywa każdego do udziału w swoim życiu. Przy innych okazjach wielokrotnie podkreśla, że Boska Trójca jest nieskończoną świętością i jej ostatecznym źródłem. Natomiast odzwierciedleniem tej świętości wewnątrz trynitarnej jest Jezus Chrystus działający w mocy Ducha Świętego. Szczególną rolę w procesie uświęcenia zarówno Kościoła, jak i poszczególnych jego członków odgrywa trzecia osoba boska, którą papież nazywa Duchem Świętości. Żyć w Chrystusie oznacza więc przyoblec dzięki Duchowi Świętemu człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Cała ekonomia zbawienia dokonana przez Chrystusa realizuje się dzięki wrażliwości na ukryte działanie Ducha Świętego, który jest bezpośrednim sprawcą wszelkiej świętości. To On budzi w sercu głębokie pragnienie świętości i jest źródłem oraz nauczycielem wszelkiej świętości. Państwo łatwo się zorientowaliście, że te stwierdzenia to są cytaty z różnych dokumentów papieskich, których ja tutaj nie sygnalizuję z uwagi na ograniczony czas, a będzie to szerzej przedstawione w publikacji. Świętość we wspomnianym sensie moralno-duchowym polega na doskonałym wypełnianiu przykazania miłości, o czym Jan Paweł II wielokrotnie przypomina, pisząc, że powołanie do świętości oznacza doskonałość w miłości, a więc nie samą doskonałość, bo doskonała zbrodnia też jest doskonała, choć nic nie mająca wspólnego ze świętością. Często stawiamy znak równości świętość, doskonałość, co jest nieprecyzyjne, bo zawsze należy dookreślić, o jakiej doskonałości mówimy. Doskonałość w miłowaniu to jest świętość. Według papieża o świętości życia chrześcijańskiego można mówić jedynie w Kościele. On bowiem jest tą rzeczywistością, która lepiej niż cokolwiek innego wyraża tajemnicę Kościoła. Jest rzeczą znamienną, że najwięcej miejsca tej kwestii poświęcił w adhortacji Christi Fidelis Laici, podkreślając doniosłość soborowego przypomnienia o powszechnym powołaniu do świętości. Jak zaznaczył, nie jest to zwykły nakaz moralny, lecz niezbywalny wymóg tajemnicy Kościoła. On jest bowiem mistycznym ciałem, którego członki mają udział w świętości głowy, którą jest Chrystus. Poza tym w Kościele mieszka i działa ten sam Duch Uświęciciel, który uświęcił ludzką naturę Jezusa w dziewiczym łonie Maryi. On stale przekazuje Kościołowi świętość Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Skoro chrzest włącza we wspólnotę Kościoła, wobec tego powołanie do świętości wyrasta z chrztu, odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza Eucharystii. Chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, pisze Jan Paweł II. Troska Jana Pawła II o świętość członków Kościoła ujawnia się szczególnie w tym, co pisze on i głosi pod adresem kapłanów. Przypomina o ich szczególnym powołaniu do świętości, które wynika z przyjętego sakramentu święceń, gdyż w nich został dany Duch Święty, który jest źródłem świętości i wezwaniem do uświęcenia. Zatem powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świętości w tej formie, która wypływa z sakramentu kapłaństwa, pisze Jan Paweł II. Wysokie wymagania, jeśli chodzi o świętość, stawia biskupom. Już na wstępie adhortacji Pastores Gregis stwierdza, że świętość życia biskupa jest tym ideałem, na którym Kościół opiera swoje nadzieje. Osobista, subiektywna świętość biskupa ma odzwierciedlać obiektywną świętość Kościoła, w którym uobecnia on Chrystusa, dobrego pasterza. W przeciwnym razie, pisze papież, jego rola zostaje zredukowana do czystej funkcji i traci fatalnie wiarygodność u duchowieństwa i wiernych. Do świętości życia Jan Paweł II wzywa osoby konsekrowane, a więc nie tylko zakonników, ale mnichów, ale członków instytutów świeckich, dziewice konsekrowane, wdowy i pustelników. My często znowu stawiamy znak równości między osobami konsekrowanymi a życiem zakonnym. Życie zakonne to jedna z siedmiu form życia konsekrowanego. O tym Kościół uczy od ponad 60 lat. A my ciągle słyszymy, módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, tak jakby życie pustelnicze czy inne nie miało znaczenia. To tak na marginesie tylko. Otóż Jan Paweł II pisze, że szczególnie do świętości są powołane osoby konsekrowane, gdyż w Kościele jako rodzinie Bożej życie konsekrowane odgrywa szczególną rolę. Przede wszystkim dlatego, że przypomina wszystkim o powołaniu do świętości, ale jest też świadectwem życia braterskiego we wspólnocie. Ma ono doniosłe znaczenie dla życia Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej. Podtrzymywanie w ochrzczonych świadomości wartości ewangelicznych i potrzeby odpowiadania świętością życia na miłość Bożą jest doniosłym zadaniem osób konsekrowanych. Dążenie do świętości z ich strony jest dziś szczególnie potrzebne także dlatego, że należy popierać i umacniać w każdym chrześcijaninie pragnienie doskonałości, a tym samym rozbudzić w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością. A więc jest mowa o takim misyjnym, ewangelizacyjnym znaczeniu świętości osób konsekrowanych. Oczywiście także ludzie świeccy są powołani do świętości, o czym pisze Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici, podkreślając, że świeckość jest nie tylko faktem socjologicznym, ale rzeczywistością teologalną, czyli taką, za pomocą której i poprzez którą można i trzeba osiągać świętość, czy to na drodze życia małżeńskiego i rodzinnego, w celibacie, czy przez pracę zawodową i różne formy działalności społecznej. Jakie są najważniejsze przejawy świętości? Bo oczywiście Jan Paweł II wymienia ich wiele. Na pierwszym miejscu stawia męczeństwo, które papież uznaje za wspaniały znak świętości Kościoła o doniosłym znaczeniu dla przepowiadania i posługi misyjnej. Tego rodzaju głoszenie dobrej nowiny słowem i potwierdzone czynem, aż po gotowość oddania życia, budzi w ludzkich sercach pragnienie świętości, upodobnienia się do Chrystusa. Ta teza współbrzmi z wykładem Jana Pawła II na temat duchowości misyjnej zawartej w encyklice Redemptoris Missio, gdzie papież stwierdza, że powołanie misyjne ze swej natury wypływa z powołania do świętości. Oznacza to, że autentyczna świętość przejawia się w gorliwości misyjnej. W myśl papieskiej nauki można postawić znak równości między zapałem misyjnym i zapałem świętości. Oczywiście nie można lekceważyć wszelkich przejawów pobożności ludowej, którą Jan Paweł II nazywa świętością ludu. W jej praktykowaniu, jak również w katechezie, ogromne znaczenie odgrywa ukazywanie świętych jako przykładów realizacji chrześcijańskiego powołania. Jeśli chodzi o wzorce świętości, to na pierwszym miejscu Jan Paweł II wymienia Maryję, która najdoskonalej odzwierciedla świętość Chrystusa. Tej kwestii poświęcił wiele miejsca w encyklice Redemptoris Mater. Uczy, że w Maryi jaśnieje promień tajemnicy Boga, chwała niewypowiedzianej Jego świętości. W innym miejscu uczy, że podobnie jak Maryja i wraz z nią święci są w Kościele i dla Kościoła, aby zajaśniała jego świętość. Znowu wraca motyw świętości Kościoła. Wśród tych świętych pierwszym po Maryi jest święty Józef, który dla wierzących jest przykładem, jak postępować przed Bogiem drogami świętości i sprawiedliwości. Skoro papież wskazuje na wzorczą świętość Józefa z Nazaretu, to tym bardziej podkreśla, że małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię. Dalej papież stwierdza, że od starożytności Kościół ze szczególną czcią odnosił się do męczenników, a również do wielu innych świętych, których naśladowanie jest też przejawem naszej świętości. Jeszcze ostatni punkt, zanim powiem podsumowanie, to parę zdań o pedagogii świętości. W liście apostolskim Novo Millenio Ineunte Jan Paweł II, wskazując na świętość jako fundament programu duszpasterskiego Kościoła na trzecie tysiąclecie, mówi o potrzebie odpowiedniej pedagogii świętości. To określenie często powraca w jego wypowiedziach, a ponieważ istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wobec tego należy stosować odpowiednią pedagogię świętości dostosowaną do rytmu poszczególnych osób. I tutaj mamy wymienione różne te środki, które służą wychowaniu do świętości. I słowo podsumowania. Papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi pisał, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Słowa te można odnieść do papieża z Polski. On bowiem nie tylko był nauczycielem świętości, ale jej świadkiem, co potwierdziło już w czasie jego pogrzebu skandowanie niezliczonych tłumów Santo Subito i co potwierdził Kościół aktem beatyfikacji, jakiej dokonał Benedykt XVI 1 maja 2011 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i aktem kanonizacji, jakiego dokonał Franciszek też w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku. Mając na względzie rozległość, doniosłość i oryginalność doktryny świętego Jana Pawła II oraz jego niekwestionowane zasługi dla zachowania pokoju i chrześcijańskiego ładu w Europie, należałoby teraz oczekiwać, że zostanie on ogłoszony doktorem Kościoła i patronem Europy. Dziękuję bardzo.